kiedy się patrzy na rodzinę, na jej ten taki zasadniczy zrąb, to widać w nim bardzo wyraźnie obecność młodszych od nas ludzi. To nasze dzieci. Te takie bardzo małe oraz młodzież. Kolejne pokolenie. Pewnie dla wielu, jeśli nie dla wszystkich nas, taki największy skarb i radość. Ojcowska i matczyna duma. Zwłaszcza wtedy, gdy ten tak mały, zaledwie kilkumiesięczny szkrab, wtulony w ramiona mamy, podziwia jeszcze odrobinę bezwiednie rysy twarzy swojej rodzicielki. Albo kiedy zaczyna stawiać pierwsze kroki. Lub wypowiada pierwsze zgłoski, sylaby, a potem całe słowa. Prawdziwy i bezcenny skarb, na który dmucha się i chucha, gdy ten zaczyna stawiać pierwsze samodzielne kroki, idzie do przedszkola, poznaje, czym jest szkoła, zaczyna pod bacznym okiem taty trenować pierwsze indywidualne albo drużynowe sporty. Muzyczne, intelektualne lub manualne talenty. Nic, tylko patrzeć, cieszyć się, wspierać i inwestować. Z taką zwyczajną rodzicielską dumą chwalić się i opowiadać innym o sukcesach małej latorośli. Naturalne bale, studniówki, prestiżowe studia, dobre wykształcenie w ręku, a potem jeszcze lepsza praca i zawodowe sukcesy. Marzenie pewnie każdego rodzica i pewnie dla wielu rodziców wizja warta mnóstwa pieniędzy i zasobów. No bo kto by nie chciał, patrząc na sukces swojego dziecka, poczuć się minimum jako cichy i skromny współtwórca takiego sukcesu. Nie ma w tym oczywiście nic złego, a nawet niepokojącego tylko. Zwyczajne i naturalne pragnienie serca każdego rodzica. Dziecko, które będąc kawałkiem mnie samego, dojrzewa i wyrasta na dobrego, pełnego sukcesu i powodzenia człowieka. A jeśli do tego jeszcze zagorzały i zaangażowany katolik, to już tacy jak my, mamy wtedy komplet. Pełen odtrąbionego chóra sukces wychowawczy i ewangelizacyjny oczywiście. Duma i wysoko do góry podniesiona głowa wchodzącej tutaj babci, dziadka, mamy oraz taty oczywiście. Ale życie, zwłaszcza takiego młodego człowieka, naszego dziecka, syna lub córki, narażone bywa na przeróżne, nieoczekiwane i niechciane przez nas tak zwane życiowe sytuacje. Niektóre z nich bardzo mocno naruszające znany nam z naszej tradycji, kultury, doświadczenia ten rodzinny zrąb właśnie. Kształt, do którego mocno przywykliśmy i w naprawdę bardzo wielu sytuacjach z dużym wysiłkiem oraz ze słusznością ochraniamy, starając się wydobyć z niego to, co najwłaściwsze, najpiękniejsze, przynoszące możliwie najwięcej właściwie rozumianych dobrych owoców rodzinnej tożsamości. Mówię tu o sytuacjach, w których owo małe dziecko, tak troskliwie jako zaledwie kilkumiesięczna istota tulone w kochających i bezpiecznych ramionach matki, teraz z biegiem czasu, dni, miesięcy, lat, staje się nam jakby coraz bardziej obce. Takie, które zaczynając żyć również swoimi sprawami, coraz bardziej oddala się od upragnionego i wymarzonego przez rodziców obrazu na temat naszych dzieci, a także tego, kim i jacy winni oni być w przyszłości. Sytuacji, kiedy nagle coś z wizji i pragnień rodziców zaczyna rozsypywać się jak domek z kart, jak źle poukładane puzzle, gdzie syn lub córka zarzuca z jakiegoś powodu realizację wyznaczonych przez mamę lub tatę, być może ich tylko pragnień o wspaniałości potomstwa, jako piłkarza, pianisty, prawnika, lekarza, wojskowego, intelektualisty, matematyka, biologia albo badacza. Wszystkiego tego, do czego w przekonaniu rodzica nasze dzieci, ta wyjątkowa część naszego rodzinnego zrębu jest zwyczajnie przeznaczona. Ale to często tylko początek. Bo dziecko potrafi zamknąć się w swoim pokoju i w całkowitej ciemności. Z zaciągniętymi na oknach roletami spędzać tak całymi dniami swój bezcenny czas i tak zwany najbardziej twórczy okres swojego życia. Potrafi zerwać dotychczasowe znajomości i przyjaźnie. Popaść w inne, niż byśmy sobie tego życzyli, towarzystwo. Upodlić się alkoholem. Lub zacząć zażywać narkotyki. Ucieczki z domu, a nawet całkowite zerwanie więzi z rodzicami i bliskimi. Niezrozumiała przez starszych subkultura wyrażona na zewnątrz dziwnym ubiorem i równie dziwnymi makijażami. Zmiana tożsamości seksualnej syna lub córki z powodu systemowej i ideologicznej, bardzo dziś sprawnej manipulacji i indoktrynacji. A może tylko faktycznie z takiego powodu, że ten nasz niegdyś mały szkrab dziś z jakichś niezbadanych i niezdiagnozowanych do końca przyczyn faktycznie czuje się kimś innym. Potem jeszcze miłosne zawody i inne młodzieńcze rozczarowania, z których dla tego młodego człowieka, naszej latorośli, nie widzącego wyjścia z sytuacji jedyną drogą, okaże się najdramatyczniejszy w skutkach ostateczny krok. I co dalej? Co w takim przypadku? Dumni jak kiedyś? Jak szło po naszym rodzicielskim planie? Co w tej chwili? Kiedy zwyczajnie to, co w dziecku i naszej wizji na jego temat przynosiło dawniej radość, szczęście, wizję rodzicielskiego spełnienia, dumę i ten dystyngowany krok z wysoko podniesioną głową rodzica, teraz powoduje w tych samych ojcu i matce dziecka, dziadku i babci, swojego wnuka lub wnuczki smutek, żal i przygnębienie. Może nawet wstyd. Dawniej powód do chwalenia się przed światem dziś staje się powodem do milczenia i ukrycia. Takim tematem tabu, o którym lepiej nie mówić, nie dotykać, udać, że go nie ma. Co wtedy, gdy dla takich jak my, dla katolików, sytuacja taka może wydać się wychowawczą i ewangelizacyjną porażką? Dziecko już nie tylko nie przychodzi do kościoła. Dziecko to się z niego wypisało. I co wtedy? Co zrobicie? Podobno takich wychowawczych i przywołujących do porządku metod jest przynajmniej kilka. Niektóre ponoć bardzo skuteczne. Na tyle przynajmniej, że to dziecko, zachowując już tylko pozory normalności i stabilizacji, patrzy na tych swoich rodzicieli z nienawiścią i tęsknotą za chwilą, kiedy będzie mogło już na zawsze trzasnąć sobie drzwiami rodzinnego domu i wyfrunąć z tego gniazda. Trudno znaleźć złoty środek. Pas. Dyscyplina. Może inna forma. Trudno znaleźć złoty środek, bo i sytuacji tyle, ile domów w mieście, a w nich ojców, matek, no i naszych dzieci oczywiście. Nie mam tak naprawdę pojęcia, która z takich wychowawczych i dyscyplinujących metod przywołania dziecka do porządku będzie najwłaściwsza. Jeśli w ogóle nie przyniesie skutku odwrotnego od zamierzonego. Wiem natomiast, co powinien i co może zrobić każdy z nas. Zwłaszcza nas, ludzi tej szczególnej chrześcijańskiej wiary. Dobrze i dobitnie pokazuje to dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie proszę, że kiedy jeszcze przed paroma dniami świętowaliśmy to Boże Narodzenie i pochylaliśmy się z radością, dumą, ufnością i nadzieją nad Dzieciątkiem Jezus, to już dziś, w zaledwie kilka dni od tamtych radosnych i poruszających wydarzeń, mamy tak naprawdę do czynienia z dość sporym kryzysem głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Ten, który prostuje ścieżki Pana, zapowiada Jego wielkie przyjście, nawraca innych i chrzci na potęgę, teraz siedzi w ciemnym i zatęchniętym lochu, z którego, jak wiemy, żywym już nie wyjdzie. Ten natomiast, który większy jest od Niego i któremu Jan w rzeczywistości nie jest godzien wiązać rzemieni u sandałów, ten, na którego czeka cała ówczesna Palestyna i świat, Pan, Mistrz, Król i Zbawiciel, na wieść o tej całej sytuacji usuwa się. Odchodzi w cień. Rozpoczyna marsz do Kafarnaum, miejsca oddalonego o spory kawał drogi od centrum tamtych dramatycznych wydarzeń. Ktoś, kto patrzy na to, co się stało, w inny sposób niż przez pryzmat Ewangelii, uznać mógłby, że to początek potężnego kryzysu mającego narodzić się za chwilę chrześcijaństwa. Jan uwięziony i za moment traci życie. Pan zaś, który większy jest od niego, ucieka od tego, co się stało. Zobaczcie. Radość Bożego Narodzenia i dziecięctwo, na które patrzy się z ufnością, radością i nadzieją, i dojrzewająca zaledwie bardzo młoda jeszcze Ewangelia o zbawieniu, pełna zaskakujących, nieoczekiwanych i niechcianych wyzwań. A przecież mógł inaczej. Obaj, on, Pan i jego kuzyn Jan, byli dobrze znani w tamtym już momencie. Mieli na ten czas setki, jeśli nie tysiące wyznawców nawróconych i ochrzczonych w imię Jego. Może wystarczyło skinąć Panu palcem, dać jakiś wyraźny znak, polecenie, rozkaz, wznieść do góry rękę, krzyknąć, wezwać i nakazać, a zapewne tłumy rzuciłyby się na ratunek Janowi i ku zdyscyplinowaniu Heroda. Stało się jednak inaczej. Pan usunął się do Kafarnaum i, jak czytamy, obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Chrystus Pan zwyczajnie kontynuował to, co polecił mu do pełnienia jego Ojciec. Nie przestawał głosić, czyniąc to na warunkach i w sposób, w jaki można głosić, by Ewangelia stała się skuteczna. A potem wieść o nim rozeszła się po całej Syrii i szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, z Zajordania. I tak po dzień dzisiejszy. Spokój, cisza, konsekwencja, a nie wrzask, przymus, rozkaz, presja oraz decyzyjny pośpiech. To jedyne pewne i skuteczne rozwiązanie, żeby w miejsce wulgarnego często zachowania dać priorytet świadectwu wiary, zwykłej życzliwości, matczynego oraz ojcowskiego zrozumienia i opanowania. Takiego samego rodzicielskiego wyciszenia oraz cierpliwości. Może też na pierwszym miejscu rodzinnego ciepła i miłości, która nie wybucha, lecz rozpala się niewielkim, często płomieniem, a potem trwa, dając temu dziecku owo subtelne ciepło. To, które w ciemną, chłodną noc zachęca do podejścia i ogrzania się. Czasu, w którym jako rodzice, trwając w dobrym przykładzie, damy naszym dzieciom możliwość spojrzenia w tę właśnie stronę. W przykład poukładanego i opanowanego ojca oraz matki, na których potargana już przez życie latorość będzie mogła liczyć. Znacie historię świętego Augustyna i jego matki świętej Moniki. 30 lat płakała nad hulaszczym życiem swojego syneczka. Płakała i modliła się. Czekała. Robiła swoje. Stwarzała warunki, które przemówią do syna w trakcie jego życiowego rozwoju. Taka właśnie jest ta młodość. Pełna wyzwań, możliwości, trudu i problemów. Tak problemów tu, jak i tam, bez względu na to, gdzie ta młodzież mieszka, żyje i dojrzewa. Młodość zwyczajnie taka właśnie jest. Cały tego urok, urok młodości, jak mówi święty Jan Paweł II, gdzie odpowiedzi na nurtujące młodego człowieka pytania i problemy, młodzieniec ten powinien poszukiwać w sobie przez odkrywanie swojego wnętrza, swojego własnego ja, niewyobrażalnie wręcz bogatego w możliwości pójścia w jednym albo w drugim kierunku, ku dobremu lub ku złu. Dlatego tak ważne jest, ażeby w chwili trudnej, czyli w młodości naszych latorośli, dać młodemu człowiekowi warunki do rozwoju, aby ten młody człowiek mógł i jednocześnie musiał takie warunki, które by wyzwalały w nim powinność stawania się, powinność rozwijania się, postępu, to znaczy, jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, dawać perspektywę. Perspektywę możliwą do zrealizowania, ale nie zalatującą taniością, ubraną w prawdę, szczerość, bez obietnic, bez pokrycia i pełną subtelnego, matczynego oraz ojcowskiego wsparcia.